kolekcji Muzeum Narodowego Schillera, które zainspirowały podobno w 1926 roku Heideggera według hipotezy zaproponowanej właśnie przez Nanciego w The Ground of the Image. Bycie ku śmierci, którego maska śmierci może być symbolem, jest oparte na geście samoukrycia, ujawnienia tego, co niemożliwe do przedstawienia, jako jeszcze jednej formy ślepoty. Taki gest cofa nas do pierwszej warstwy obrazu, jak twierdzi Nanci, gdzie wyobraźnia może pozostać ukryta pod maską, jeszcze martwa, choć wolna i twórcza. Ten kontekst tłumaczy istnienie ważnego u Naumanna motywu przywiązanych do góry nogami głów, zawsze przedstawianych w stanie niepokoju, bezosobowych. To jest właśnie... nie mam tutaj tych głów, głowy są. Głów z zamkniętymi oczami lub z pustym wzrokiem, jak na przykład tutaj. Lub też głów odlewów woskowych, głów tak jak tutaj, w Venice Fountain. Myślę, że w tym zwłaszcza dziele odlew ten wygląda właśnie jak maska pośmiertna. Dyskusja dotycząca tematu śmierci wywołuje inną jeszcze metaforę, tę, której używa Derrida, mianowicie pojęcie ruiny. Jak pisze wspomniany filozof, ruina jest autoportretem. To twarz, która patrzy sobie w twarz, jako znak żałoby po samej sobie. Owa figura, twarz, postrzega swoją wizualność jako zanikającą. Traci ona swoją integralność bez dezintegracji. W tym przypadku można równie dobrze odczytać obraz ruiny jako figurę portretu, autoportretu. Stąd jaskinia ruin, jak pisze Derrida. Ruiny ciał zwierzęcych i ludzkich zostały sportretowane w makabrycznym tańcu żałoby i melancholii w karuzeli Naumanna. Składa się ona z chaotycznie pokawałkowanych ciał zwierząt, które według kuratora wystawy są potężną metaforą uwikłanej, zdegradowanej i niemalże beznadziejnej kondycji ludzkiej. O, tu jeszcze jedno zdjęcie właśnie tego dzieła. Silne, wizualne doświadczenie absurdu, które towarzyszy odbiorowi tej pracy, może zostać odczytane przez pryzmat koncepcji ruiny Derridy, która jest jak wspomnienie otwarte jak oko, albo jak otwór w kości, który pozwala widzieć bez pokazywania niczego, według słów Derridy. Finalnie rozważmy zbyt może oczywisty aspekt ślepoty, rozumiany jako brak koloru, leżący u podstaw rysunku. Derrida, Nanci i Naumann w swoich rozważaniach wydają się celowo odrzucać kolor. Warto zauważyć, że kolor w dziełach Naumanna pojawia się jako część linearnych kompozycji neonów, gdzie jego rola wydaje się jedynie uzupełniająca, ponieważ to linia pisma, a nie kolor, jest znacząca w jego neonowych instalacjach. Ponadto Naumann często wystawia odręczne szkice swoich dzieł jako świadectwa procesu koncepcyjnego. Warto zauważyć, że poprzez rysunek na ogół notuje się czy przedstawia idee i pomysły. Rysunek jest wyjaśnieniem myśli, jak mówi Matisse. Liniowy, neonowy rysunek zawieszony w przestrzeni wyraża ideę lekkości i delikatności grafiki jako znaku. Postrzeganie nabiera w tym kontekście nowych znaczeń, zgodnie z twierdzeniem Kanta o wyższości rysunku jako bardziej koncepcyjnego, bliższego ideom i procesowi myślenia nad powabem efektów kolorystycznych. Graficzna liniowość widoczna w neonach Naumanna może przywoływać różne interpretacje. Według jednego z możliwych odczytań wzory liniowe, takie jak linie fluorescencyjnych neonów lub celowo odsłonięte przewody elektryczne, stanowią konceptualizację procesu umysłowego postrzegania, procesu asocjacji lub odczytywania. Co ciekawe, ponieważ każda linia ma dwa końce, ruch ten jest dwuwymiarowy, stąd omawiane już zagadnienie negatywnej konotacji linii. W objaśnieniu marzeń sennych Freud zwraca uwagę na naszą ślepotę względem pewnych znaczeń, wiadomości lub podświadomych skojarzeń, które ujawniają się dopiero wtedy, gdy ten tekst jest czytany w przeciwnym kierunku, negatywnie. Innymi słowy, prace, teksty Naumanna są niczym innym jak dynamicznymi konstelacjami znaczeń, które mogą narastać w dowolnym kierunku i w dowolny sposób. Chciałabym teraz przejść do może troszeczkę innego widzenia sztuki Naumanna z punktu widzenia intymności. To właśnie jest cytat, rozpocznę może cytatem z notatek Naumana w moim tłumaczeniu. Czytanie, przepraszam, gdzieś mi się skupił ten cytat. Chwileczkę. Dobrze, to ten może przeczytam, bo... Czytanie jak tworzenie sztuki jest przede wszystkim prywatną działalnością. Wycofanie się ze świata i samego siebie jest konieczne, aby doświadczyć zjawisk doświadczalnych, jak twierdzi Naumann. To właśnie jest cytat potwierdzający tę tezę. Jak pisze Naumann, wycofanie jako forma sztuki, aktywności, zjawiska, manipulacja sensoryczna, wzmocnienie, deprywacja sensoryczna, przeciążenia, zmęczenie, odmowa z odwołaniem się do psychologicznego mechanizmu obronnego, zamierzonego lub niezamierzonego. Badanie reakcji fizycznej i psychicznej na proste lub nawet uproszczone sytuacje, które mogą wywoływać zjawiska wyraźnie doświadczalne. Manipulacja lub obserwacja siebie w skrajnych lub kontrolowanych sytuacjach. To właśnie radzi robić Naumann. Sztuka Naumanna jest zdecydowanie sztuką prywatności, stąd jej znaczenia i kolokacje często pozostają niejasne. Woskowe odlewy różnych części ciała, happeningi, które odbywały się we własnej pracowni Naumanna, a więc w przestrzeni prywatnej, takie jak odbijanie dwóch kul pomiędzy podłogą a sufitem ze zmianą rytmów, gra na skrzypcach podczas spaceru po pracowni lub inne wideofragmenty, ukazujące Naumanna chodzącego, działającego lub bawiącego się, jednoznacznie przynależą do sfery prywatnej introspekcji. Jest to sztuka dla sztuki, ale także sztuka tworzona przez i z samego Naumanna. Zdarza się ona wówczas, gdy Naumann obserwuje, doświadcza i manipuluje sobą, własnym ciałem. Wymienione powyżej cechy są reprezentatywne dla sztuki w jej stanie narcyzmu, częściowej ślepoty na wszystko, co nią nie jest, lub dla narcystycznego artysty. Odważne stwierdzenie Naumanna, jeśli byłem artystą i byłem w pracowni, wszystko, co tam robiłem, musi być sztuką, jest oczywiście bardzo jednoznacznym wyrazem artystycznej samowystarczalności, być może narcyzmu, jak to jest widoczne w dziele Moje imię, tak jakby było zapisane na powierzchni księżyca z 1968 roku. W ten sposób Naumann jest kontynuatorem romantycznej wizji samokreującego się i egocentrycznego artysty. On sam staje się ulubionym celem i prawdopodobnie jedynym idealnym odbiorcą własnej sztuki. Ponadto Naumann często po prostu patrzy na samego siebie przez obiektyw aparatu fotograficznego. Sztuka powstaje pomiędzy tymi spojrzeniami, wizjer aparatu fotograficznego, w przeważającej mierze w prywatnej przestrzeni jego pracowni. W pewnym sensie sztuka Naumanna jest próbą powrotu do samych początków sztuki, jako bardzo osobistego aktu tworzenia. W przeciwieństwie do zdepersonalizowanych obiektów Duchampa, często przynależących do sfery publicznej, absurdalne akty, rysunki, obiekty Naumanna zwykle służą badaniu domeny prywatnej. Jednoznaczna, wizualnie drażniąca rama, paraergonalna granica pomiędzy publicznym i prywatnym, obecna w większości jego utworów wideo, dodatkowo potwierdza tę tezę. Przestrzeń sztuki Naumanna jest indywidualnym i niepowtarzalnym miejscem, które powinno być oddzielone od świata zewnętrznego, zwłaszcza w przypadku jego wczesnych utworów, takie jak fotografia kompozytowa dwóch bałaganów na podłodze pracowni. Technika tworzenia Naumanna zasługuje na miano wizualnego, czasem słownego strumienia świadomości, albo jeszcze lepiej podświadomości, w którym idee i skojarzenia narastają swobodnie wokół centralnego tematu artystycznego ja, jak w pracy My Last Name Exaggerated 14 Times Vertically. Technika wolnych skojarzeń w tym strumieniu to paradoksalna gra aliteracji, tautogramów, powtórzeń, anagramów i przypadkowych znaczeń. To znowu jest cytat z Naumanna, z jego notatek. Jednocześnie dzieła Naumanna są całkowicie zmysłowe, wynikające z fascynacji własnym ciałem. Artur Danto wskazuje na możliwość freudowskiej interpretacji sztuki Naumanna w nawiązaniu do użycia liter i słów, które jakby zniekształconych i transformowanych przez medium snów. Ponadto Naumann często korzysta z własnego ciała lub ciała widza jako obiektu fizycznego i katalizatora zachowań. Jego twórczość obejmuje również instalacje oparte na czynnym uczestnictwie, w których Naumann manipulował i kreatywnie zmieniał psychologicznie i percepcyjne doświadczenie postrzegania czasu, miejsca i długości trwania dzieła. Warto zaznaczyć, że wczesne dzieła Naumanna to przeważnie rejestracja własnych działań, eksperymentów z ciałem, rysunków lub rzeźb niektórych części jego ciała, najczęściej rąk, ud, głowy. Czasami ewoluują one w kierunku pewnych abstrakcyjnych kompozycji symbolicznych, jak na rysunku zatytułowanym Woskowe szablony mojego ciała ułożone w abstrakcyjną rzeźbę. Innym razem fantazje cielesne Naumanna wydają się być absurdalną grą z możliwościami własnego ciała, jak w pracy 6 cali mojego kolana przedłużone do 6 stóp z 1967 roku. Co ciekawe, fascynacja Naumanna własnym ciałem może być rozumiana w kategoriach regresji do pierwszych wspomnień z dzieciństwa, ponieważ odzwierciedla postrzeganie świata zewnętrznego przez dziecko. To dla dziecka bowiem własne ciało staje się pierwszym celem poszukiwań i emocjonalnego przywiązania, źródłem wszystkich emocji, potrzeb i poczucia satysfakcji. Znajomość własnego ciała staje się wówczas skalą odniesienia dla zewnętrznej rzeczywistości. Jak pokazuje psychoanaliza freudowska, rozwój percepcji dziecka rozpoczyna się wraz z odkryciem świadomości własnych części ciała. Znaczenie wagi cielesności jest widoczne w kolejnych etapach rozwoju dziecka, od etapu freudowskiego oralnego przez fazę analną, a następnie fazę seksualną. Co ciekawe, przede wszystkim pierwszy etap, faza oralna, rozbrzmiewa w sztuce Naumanna. W szczególności w jego wczesnych pracach usta artysty stają się przedmiotem eksperymentu czy bezsensownej gry, jak w pierwszej serii hologramów. Poprzez swoje oryginalne, autoironiczne działania Naumann poszerza zakres poważnej domeny sztuki konceptualnej o nowy temat. Czy gest zabawy z ustami ma na celu wskazanie na zbędność mowy, czy jest naśladowanie mimiki dziecka, które uczy się posługiwać językiem, stając się w tym wypadku symbolem artysty, który uczy się języka sztuki. W kontekście głównego tematu tego wykładu, to jest tematu ślepoty, nie powinien dziwić fakt, że przedmiotem eksperymentu stają się właśnie usta. Znamienny jest fakt, że to one, usta, a nie oczy, przyciągają uwagę artysty. Ponadto działania Naumanna opierają się zarówno na zabiegach autoironicznych, jak i na ironii skierowanej do widza oraz symbolicznej chęci poznania samych podstaw kreatywności. Do jakiego stopnia akt tworzenia wymaga od artysty przeformułowania i odkrywania własnej zmysłowej konstytucji, aby uzyskać świeży, na nowo dziecięcy wgląd w życie? Czy performance'y Naumanna wyrażają potrzeby zaistnienia nowego języka w sztuce, który należy stworzyć od nowa i od podstaw? Bez względu na to, jaka jest odpowiedź, hologramy Naumanna przedstawiają obraz ślepca, uczącego się mówić na nowo poprzez proces ćwiczeń i eksperymentów o wyraźnie intymnym charakterze. Warto zauważyć, że większość współczesnych dzieł Naumanna zawiera w sobie wysoki stopień intymności, zaś koncepcja przestrzeni odgrywa szczególną rolę w jego dziełach. Z wyjątkiem neonów umieszczonych w przestrzeni publicznej jest to zwykle intymna, prywatna sfera artysty, psychologiczna sfera samotnej monady. Sztuka Naumanna jest sztuką osobistą, prywatną. Nawet w przypadku neonów publicznych, takich jak 7 grzechów głównych, przekaz też pozostaje bardzo osobisty. Wąskie tunele, samotne performance artysty w jego studiu, zdjęcia pojedynczych części ciała symbolizują silne poczucie izolacji, zamknięcia, uwięzienia w klaustrofobicznych granicach własnej psychiki. W pewnym sensie kameralne działania Naumanna wskazują na powrót do klaustrofobicznej bliskości ja jako modelu naszego doświadczenia przestrzeni i nieufności do współczesnej perspektywy posthumanistycznej czy medialnej opartej na diagnozach nadprzestrzeni czy przestrzeni wirtualnej generowanej przez medialne przedłużenia ludzkiego ciała. Kwestia roli intymności we współczesnej kulturze i relacji między ciałem a jego technologicznymi przedłużeniami była analizowana przez niektórych współczesnych myślicieli, takich na przykład jak Peter Sloterdijk. Jednym z możliwych rozważanych przez Sloterdijka podtytułów sfer jego słynnej trylogii poświęconej analizie współczesnej przestrzeni była fraza archeologia intymności, jak zaznacza w wywiadzie. Jest to inna interpretacja współczesności niż te związane z cyberprzestrzenią. tym kontekście sztuka Naumana jawi się jako tradycyjna, szczególnie w jej aspekcie zainteresowania podstawowymi dylematami egzystencjalnymi. Główny, zwykle w liczbie pojedynczej, bohater prac wideo Naumana traktuje aparat niczym lustro, przed którym odgrywa swoje samotne gry. Neurotyczne powtarzanie pewnych zwrotów, wierszyków i dowcipów podczas intensywnego, jednoosobowego performansu. Innymi słowy, czas i przestrzeń Naumana są przede wszystkim radykalnie ubogie, osobiste i intymne. We wspomnianym wcześniej wywiadzie ze Sloterdijkiem wyciągane są następujące wnioski. Bliskość i czułość, ulotność ludzkich spotkań i czy też śmiałość głębokich erotycznych relacji, te rzeczy są bardziej odległe niż kiedykolwiek. Mimo wszechwładnej tyle obecności i intymności programów rozrywkowych wypełnionych tematami tabu. Jako taka tyrania intymności współgra z rozumieniem przestrzeni publicznej, zawierającej fałszywe pozory bliskości. Społeczna infiltracja intymności tak naprawdę nie przyczynia się do lepszej znajomości głębszych i bardziej autentycznych warstw jaźni. Zamiast tego można odnieść wrażenie, że indywidualne doświadczenie, jak również potencjały fantazji i komunikacji są bardziej niż kiedykolwiek zablokowane. Kult intymności zawarł dziwaczne sojusze z alienacją i animowością oraz technologią, jak pisze Sloterdijk. Jednak tryb intymności obecny w pracach Naumana wydaje się bardziej introwertyczny i cielesny, a mniej technologiczny. Jest bliższy półsennej rzeczywistości własnych napięć i pragnień, na pół zapomnianych symboli, podsłuchanych słów, które mogą ujawnić pewne głębokie niespójności, współgranie tego, co niepoważne i intymnych kolokacji, tak jak w autoportrecie jako fontanna. Intymność, podświadomość, cielesność są formami wypartego narcyzmu i obsesyjnego autocentryzmu, co jest powracającym tematem, zwłaszcza we wczesnej twórczości Naumana. Prace Naumana z lat 60. ujawniają stałe pragnienie artysty zmierzenia się z własną tożsamością, z faktem własnego istnienia. Według Freuda dziecko rozwija poczucie swojej odrębności od reszty świata w wieku między 2,5 i do 5 lat. Jest to związane z głębokim doświadczeniem odcięcia, separacji od matki i wszystkiego, co nagle okazało się innością. Naumann wielokrotnie analizuje swój status istnienia, tryb bliskości w stosunku do samego siebie, pomimo jednoczesnego zanurzenia w świecie. Rozczłonkowanie własnego ciała odzwierciedla strach przed utratą kontroli nad własnym ego, we freudowskim sensie mediatora między światem a innym. Dzieła sztuki, takie jak neonowe szablony lewej połowy mojego ciała w odstępach co 10 cali, studium pomiaru ciała, czy dzieła ramię, łokieć 6 cali, kolana przedłużone do 6 stóp, woskowe szablony mojego ciała przeznaczone do tworzenia abstrakcyjnej rzeźby, to wszystko tytuły jego dzieł, są połączone z problemem obsesji na temat własnej tożsamości. Jednak to nie kwestia chęci do życia, ani pragnienia ciepła i energii ludzkiego ciała. Ciało w sztuce Naumana ulega transformacji do martwych, czasami geometrycznych form przedmiotów nieożywionych, jak w opisanym przez Naumana procesie zachodzącym w pracy Ciało jako cylinder. W komentarzu do tej pracy Nauman radzi: leż na skrzyżowaniu ściany i podłogi pomieszczenia, twarzą do kąta z rękoma rozłożonymi na boki. Skoncentruj się na prostowaniu i wydłużaniu ciała wzdłuż linii, która przechodzi przez środek korpusu w kierunku równoległym do rogu pokoju, w którym leżysz. W tym samym czasie spróbuj wyciągać ciało wzdłuż linii. Następnie spróbuj popchnąć tę linię w róg pokoju. To właśnie cytat z notatek Naumana do jego dzieła. Słynne powiedzenie Naumana, skoro byłem artystą i byłem w pracowni, wszystko co tam robiłem musi być sztuką, generuje jeszcze inny kontekst. Sam artysta w tym przypadku dosłownie staje się dziełem sztuki, jakby poświęcając swoje ciało procesowi artystycznej fragmentacji. Warto zauważyć, że transformacja wymaga pewnych zmian, identyfikacji i praktyk powtórzenia rozczłonkowanych materialnych, ale martwych form, dźwięku, słów i ruchów. Wyraźnie powracającym tematem we współczesnej sztuce Naumana jest kwestia identyfikacji, samoidentyfikacji, tworzenia i gubienia własnych granic. Według Freuda rozwój dziecka odbywa się poprzez proces identyfikacji. Najpierw z matką, a potem z ojcem. Tewelajt opisuje proces, Klaus Tewelajt, autor Męskich Fantazji, które właśnie zostały przetłumaczone na język polski, opisuje proces identyfikacji jako proces psychologiczny, w którym podmiot przyswaja sobie pewne aspekty, własności lub atrybuty innego podmiotu i przekształca się w całości lub częściowo wedle modelu pochodzącego od innego przedmiotu. Dlatego też wedle jednej z możliwych hipotez w swoich wczesnych pracach, innym, z którym identyfikuje się Naumann jako artysta, jest sama sztuka. W jego wczesnych dziełach identyfikacja ze sztuką zajmuje miejsce pierwszego aktu identyfikacji w trakcie ludzkiego rozwoju psychologicznego, identyfikacji z matką. W konsekwencji sztuka zajmuje postać matki. Stąd wyobraźniowe przekształcenie ciała artysty w pokawałkowane geometryczne kawałki rzeźb, jak w pracy ciało jako bryła. Drugą identyfikacją w procesie opisywanym przez Freuda Edypalnym jest identyfikacja z ojcem, który w niektórych aspektach może odpowiadać figurze zewnętrznego obserwatora, odbiorcy sztuki. W związku z tym oczy widza są często reprezentowane przez obiektyw kamery, przed którym Naumann wykonuje swoje czynności egocentryczne. Zatem podsumowując, jeżeli można by się pokusić o ogólny opis wczesnej sztuki Naumanna, może on wiązać się z procesem koncepcji formowania się artystycznego ego w procesie kolejnych identyfikacji, powtórzeń. Naumann, jak rozwijające się dziecko, eksperymentuje z ciałem i sztuką, testując jej granice, wystawiając i postrzegając siebie samego jako obiekt artystyczny, często uciekając się do techniki powtarzania ruchów, zwrotów, kompozycji. Jeszcze jedno dzieło. Dobrze. Według Lacana jednym z etapów formowania się poczucia tożsamości dziecka, dokonuje się podczas pierwszego spojrzenia w lustro, co także znajduje właśnie ta praca jest, wydaje się być w jakimś sposób nawiązaniem do tezy Lacana. We wczesnych dziełach Naumanna ten etap reprezentowany jest przez właśnie to dzieło. Palec dotyka lustra lub palce dotykają numeru jeden. Ponadto warto zauważyć, że jego znana praca Autoportret jako fontanna jest zwykle interpretowana jako aluzja do fontanny Duchampa, jest jednocześnie odwróconym obrazem czynności ssania dziecka. Tak więc w ten sposób odwrócony akt karmienia staje się aktem tworzenia. Naumann bada procesy, które miały miejsce przed powstaniem ego, zanim zadziałają procesy obronne, kontroli i represji, co sugeruje chęć cofnięcia się do samych początków sztuki i twórczości jeszcze przed etapem konfrontacji z jej superego, publicznością, światem sztuki. Jest to pragnienie bliskości w stosunku do sztuki, jej istoty, pragnienie, żeby zobaczyć sztukę, zanim będzie ona w stanie zobaczyć i rozróżnić sama siebie, trwając wciąż w fazie samoślepoty. Podobnych założeń, choć wyrażonych w bardziej antropologicznych i mitycznych kategoriach, można doszukiwać się w dziełach sztuki i postawach artystycznych chronologicznie wcześniejszego artysty, Josepha Beuysa, który pod wieloma względami pozostaje źródłem inspiracji dla Naumanna. Beuys był aktywny w Düsseldorfie we wczesnych latach 60., kiedy to miasto stało się ośrodkiem sztuki współczesnej i kolebką nowoczesnego performansu. Oczywiście z lat 60. pochodzą również performansy z Naumanna. Podobnie jak w przypadku Naumanna i artystów luksusu, Beuys celowo zaciera granice między sztukami wizualnymi, happeningami, performancem, sztuką wideo, a może także filozofią. Wyeksponowana rola artysty jako duchowego i ideowego przywódcy oraz najważniejszego elementu działań artystycznych jest częścią eksperymentalnego podejścia do sztuki Beuysa i jest podobna stanowisku Naumanna. Pamela Kort rysuje ciekawą analogię pomiędzy Leonardem da Vinci, Marcelem Duchampem i Josephem Beuysem, wskazując na zauważalny aspekt tajemnicy i dystansu charakterystyczny dla ich prac. wykorzystywanie gier słownych oraz wspólne im zainteresowanie intelektualnym i filozoficznym wymiarem sztuki. Wszystkie te cechy charakteryzują również pracę Naumanna i ich najlepiej znanego naśladowcy. Jeden z performansów Beuysa składał się z działania, podczas którego Beuys, performer, filozof i niewidomy artysta z głową w całości pokrytą miodem i złotem, wyjaśniał sztukę martwemu zającowi. Ten performance został odpowiednio zatytułowany jak wytłumaczyć dzieło sztuki martwemu zającowi. Większość wczesnych performansów Naumanna odnosi się do podobnych działań symbolicznych opartych na koncepcji artysty Beuysa jako artysty performatywnego. Znany utwór wideo Naumanna, Tortura klauna, który już pokazywałam, przedstawia klauna w nieskończoność powtarzającego słowo nie. To właśnie dzieło jest wyraźną aluzją do pracy Beuysa, podobnej pracy Beuysa, zatytułowanej Tak, 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 nie, 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 z 1969 roku, monologu składającego się właśnie z tych słów. Analogii jest oczywiście pomiędzy tym twórczością Beuysa i Naumanna jest oczywiście więcej. Można tu wskazać na wybór na przykład organicznych materiałów, takich jak wosk, filc, ciało artysty, odlewy ciał zwierząt umieszczone. Wszystkie te cechy ujawniają pewne wspólne wartości ich pracy. Praca Naumanna filc uformowany na szkicu kawałka metalowej podłogi czy woskowe odlewy odcisków kolan pięciu znanych artystów mogą być wręcz ironicznym komentarzem na temat bardzo znanego dzieła Beuysa Krzesła z tłuszczem. Warto zauważyć, że jak twierdzi Kort, jeśli celem Beuysa było zakwestionowanie autorytetu artystycznego Marcela Duchampa, którego praca została ponownie odkryta pod koniec lat 50. w niemieckojęzycznej części Europy, cel Naumanna mógł być analogiczny. Chodziło o podważenie artystycznej dominacji Beuysa i jego koncepcji sztuki jako rzeźby społecznej. W pewnym sensie bohater Błazen, bohater tortury klauna Naumanna, mógłby być postrzegany jako parodia szamańskiej, symbolicznej, ale niejasnej, absurdalnej roli artysty lidera u Beuysa. Beuys otwarcie przyznaje się do inspiracji szamańskimi praktykami, a postać szamana w jego performansach związana jest z mitem wolności. Poza tym obaj artyści, Beuys i Naumann, stosują tradycyjne rysunki ołówkiem i szkice jako formę utrwalenia procesu koncepcyjnego, jakby naśladując, być może świadomie identyfikując się z Leonardem da Vinci. Warto dodać, że Beuys otwarcie przyznaje się do inspiracji Monalizą i rysunkami Leonarda da Vinci. Podsumowując, chciałabym porównać sposób rysowania charakterystyczny dla Naumanna ze sposobem rysowania Van Gogha. Obaj artyści używają bardzo silnej, pozbawionej efektów dekoracyjnych linii. Według Frederica Jamesona rysunki lub obrazy Van Gogha powinny być interpretowane w świetle źródła dzieła sztuki Heideggera. Choć wyrażonej w bardziej antropologicznych i mitycznych kategoriach. Jak podkreśla Jameson, scenografia Van Gogha składa się z surowych materiałów tworzących sytuację, dla której maska jest niejako odpowiedzią. Warto zauważyć, że to samo wyrażenie surowe materiały było również tytułem wystawy Naumanna w Tate Modern z 2005 roku. Co więcej, owa surowość w przypadku obu artystów przejawia się w preferowaniu prymitywnych, ale elementarnych rzeczy lub słów, tak brutalnych jak cielesna egzystencja człowieka czy beketowska prawda o ludzkiej kondycji jako absurdalnej, bolesnej, bezsensownej, materialnej, enigmatycznej, niewyrażalnej w słowach i zwodzonej przez instynkt śmierci. Bycie ku śmierci pojawia się ponownie w tej analizie. Dzieło sztuki bowiem wyraża, cytując tutaj Heideggera, na swój sposób bycie bytu. I myślę, że prace obu artystów znajdują swój początek właśnie w tej frazie, gdzieś w pismach Heideggera. Jeszcze jedną cechą obu artystów jest, tutaj mam na myśli Van Gogha i Naumanna, jest bardzo silny, wyrazisty gest ręki artysty. U Van Gogha będzie to sposób malowania lub rysowania, tak charakterystyczny jak u pismo. U Naumanna to sposób, w jaki rzeźbione są jego głowy, a także figura dłoni, która powtarza się jak refren w całej jego twórczości. Warto zauważyć, że to ręka i wrażenia dotykowe tworzą świat niewidomych. Dlatego dłoń pojawia się bardzo często w dziełach Naumanna, a oczy bardzo rzadko. Najbardziej charakterystycznym dziełem Naumanna jest właśnie to, które pokazuję dla początkujących. Wszystkie kombinacje kciuka i palców, które obejmuje instalację wideo gigantycznych rąk, liczących na palcach od 10 do 10, co być może jest aluzją do dekalogu lub stanu niewidzenia. Tematem rysunków niewidomych jest przede wszystkim ręka, jak mówi Derrida. Wszystko odbywa się między mową i rękoma. Ręka opowiada historię, kryje, wskazuje winnego, jak na przykład również w pracach innego artysty Krzysztofa Wodyczki, gdzie użycie ręki nabiera bardziej etycznych konotacji. Tak więc ręka opowiada historię, kryje, wskazuje winnego, prosi o pomoc, daje najpotężniejsze świadectwo o kondycji ludzkiej, którą Platon opisuje jako stan częściowej ślepoty w ciemnej jaskini wypełnionej cieniami. Jak zauważa Derrida, wyszliśmy z jaskini, i ponieważ klarowność platońskiej speleologii wskazuje na innego ślepca, nie mieszkańca jaskini, ale tego, kto zamyka oczy na to, co rozgrywa się tu i teraz. Bez względu na to, czy Derrida ma na myśli współczesnego artystę jak Naumanna, filozofa, narcyza, czy być może każdego z nas. Dziękuję. Nie wiem, czy dużo czasu zostało?
Tak.
Pół godziny.
Dobrze, coś się z tym mikrofonami, ja boję się spotykać, więc... Ale
który?
Tylko jeden. Jak mają Państwo jakieś pytania, to zachęcamy.
Tu jest jeszcze jedno dzieło Naumanna, które zostało sprzedane za 9 milionów dolarów. To chyba rekordowa cena, za jaką sprzedano dzieło Naumanna. Także w ramach ciekawostek pokazuję również i to.
Podkreślić. Czy Naumann się przydawał do inspiracji Van Goghiem?
Naumann nie jest artystą bardzo komentującym swoje prace. Te cytaty z jego notatek, które przedstawiłam, jak widać, są dość enigmatyczne. Nie, chyba nigdzie nie przyznaje się do inspiracji Van Goghiem, chociaż tak jak mówię, jeśli chodzi o Naumanna, jest to artysta bardzo tajemniczy. I wiele z, tutaj myślę, z jego pism jest jeszcze nieznanych i prawdopodobnie zostanie dopiero ujawnionych po śmierci Naumanna, tak sądzę.
Porównanie, które Pani dokonała,
tak, to jest moja tutaj sugestia i hipoteza, bo widzę pewną jakby wspólnotę Naumanna i Van Gogha.
Ja chciałem zapytać o możliwość wykorzystania tego hasła albo pojęcia ślepoty. W ogóle, bo znaczy dla mnie właśnie to, co mówiłaś w drugiej części o dotyku i o rękach u Naumanna, jakoś było... W ogóle o tym nie myślałem, bo dla mnie Naumann jest takim artystą chodzącym, to znaczy u niego jak gdyby jest ciało poruszające się. I o to chciałem zapytać, to znaczy czy nie można wykorzystać pojęcia ślepoty jako takiego narzędzia pozwalającego artyście sproblematyzować w ogóle performatywny wymiar ciała, przede wszystkim ciała artysty, ale również ciała widza. I czy ta funkcja oślepiania, czy jakiegoś negowania spojrzenia na rzecz innych właśnie zmysłów, tak. Ja bym powiedział w ogóle działania jako takiego, nawet nie dotykania, tak. Nie jest również jakimś takim sposobem, no właśnie bardzo chyba znamienna jest ta wystawa w Tate Modern, w której te mikrofony, te głośniki, przepraszam, to były głośniki kierunkowe. I to nie była kakofonia dźwięku jako taka, tylko słyszeliśmy kakofonię albo następujące po sobie głosy w trakcie, w miarę poruszania się, po prostu w miarę spacerowania po teoretycznie zupełnie pustej, bezgłośnej sali. Czyli ten w ogóle wątek ruchu, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie właśnie jakoś się z tym wiążące, to znaczy, czy to nie byłaby jakiś nowy sposób w ogóle na sproblematyzowanie relacji w sztuce performansu pomiędzy artystą a widzem? Bo widz tutaj zostaje zmuszony do ruchu i czy to nie byłaby jakaś właśnie taka cielesna, performatywna próba zażegnania tego kryzysu komunikacji, o którym mówiłaś, tego ponowoczesnego czy jakiegoś nowoczesnego?
Tak, dziękuję za pytania. Są niewątpliwie tutaj, myślę, żeby dać wyczerpującą odpowiedź na te pytania, należałoby poczynić odpowiednie studia, bo to, co będę, to jak mogę teraz odpowiedzieć, będzie w pewnym sensie jednak uproszczeniem, prawda? Pytanie jest bardzo ciekawe i bardzo skomplikowane. Nie, znaczy rzeczywiście w niektórych, tak, to jest dość skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o interaktywność prac Naumanna. One są bardzo, znaczy myślę, że rzeczywiście jest tutaj ciekawe napięcie między tym, na ile prace Naumanna dotyczą jego samego, a na ile ten aspekt komunikacji z widzem jest bardzo ważny. Tak, no myślę, że to jest temat do namysłu. To trzeba by było chyba poczynić większe studia. Nie sądzę, aby, znaczy za każdym razem myślę, że zachowany jest ważniejsza niż komunikacja jednak tutaj i dążenie do jakiejś, powiedzmy, czy dotarcia do jakiejś wspólnej prawdy na przykład, jest ważniejsza, pozostaje jednostkowość u Naumanna, że to przynajmniej dla mnie, ja bym tak nie odbierała jego dzieł. Przynajmniej ja takich nie odbieram, jako poniekąd społecznych, prawda, jako istniejących, jako pewna forma komunikacji, a raczej właśnie jako pewna forma podkreślenia prywatności. Bo nawet jeżeli Naumann rzeczywiście angażuje widza, to ten widz pozostaje sam jakby ze sobą, prawda? Aktywuje tutaj właśnie tę sferę prywatności. To jest jak to tytułowe uderzenie w oko, prawda? Tytułowe dla mojego wykładu. To jest działanie, owszem, w jakiś sposób angażujące dwie strony, ale z drugiej strony, ale też jakby bardzo prywatne, w sensie bardzo jednostkowych odczuć tutaj widza. Prawda? To nie chodzi tutaj o komunikację, powiedziałabym, może czasami nawet o brak komunikacji, tak jak w tym tytułowym dziele, a raczej o poruszanie odczuwania, poruszenie sfery prywatności właśnie. Ja tak przynajmniej rozumiem dzieła Naumanna. Nie wiem na ile.
Ja tak się zastanawiam, bo tak przeglądając się postawie właśnie Marcela Duchampa i Josepha Beuysa i tak właśnie patrząc na to, jak Naumann parodiuje ich działania w swoich działaniach, to się zastanawiam, czy to nie jest taka właśnie, nie ma jakiejś takiej szkadłukowości w tym też, że powiedzmy, że tak jakby po prostu było jakby, tak jakby metaforycznie z pudełko w jednym pudełku i że tak jakby, czy to nie jest po prostu tak jakby takie właśnie dziecięce, nie polega to na takim dziecięcym przedrzeźnianiu i czy nie jest to trochę coś takiego, że jak z tymi neonami, tam było, tam że różne były przymiotniki, tam and die, tam shit and die, tam coś tam and life, tam and die i czy Naumann właśnie przez właśnie takie jakby kolokwialne przedrzeźnianie tych takich powiedzmy, nie wiem, czy mistrzów, tych starszych artystów, właśnie Duchampa i Beuysa, czy on nie robi z tego takiego jakby intelektualnego, jakby Vanity Fair tak zwanego, takiego intelektualnego targowiska przeprówności, że jakby, czy tego nie robi, że on tak jakby, że trochę tak jakby, no nie wiem, tak jakby... taka, powiedzmy, że to jest taki konceptualizm, taki powiedzmy, ale nie w wersji duchowej, tylko w takiej wersji takiej skomercjalizowanej, takiej powiedzmy amerykańsko-hollywoodzkiej z tego wychodzi jakby. Tak mi się wydaje.
Tak, taki aspekt oczywiście u Naumanna jest. I ja myślę tylko, że on jest świadomy, że Naumann jest tutaj genialnym artystą, któremu rzeczywiście udaje się łączyć sfery sztuki wysokiej i niskiej, sztuki bardzo wysokiej, sztuki filozoficznej, prawda, nawiązującej. Ja tutaj akurat nie wspomniałam, ale ulubionym filozofem Naumanna, co prawdopodobnie wszyscy wiedzą, jest Wittgenstein. I zresztą sam Naumann jest osobą bardzo, jeżeli rozważyć jego wykształcenie, jest również osobą bardzo ciekawą i złożoną, bo trzeba pamiętać, że Naumann do sztuk wizualnych doszedł dopiero długą drogą, po długiej drodze. Początkowo studiował, z tego co wiem, matematykę i fizykę. Dopiero później zaczął studiować sztuki wizualne na Uniwersytecie Kalifornijskim i stał się artystą. Być może można powiedzieć, że jest również filozofem w pewnym sensie, artystycznym filozofem. Tak jak pan mówi, Naumann nawiązuje i ironizuje również wydaje mi się bardzo dobrze mu to wychodzi, jeśli chodzi o sztukę, o swoich poprzedników, prawda? I też trzeba pamiętać, że to nie jest jakby ruch nieusprawiedliwiony. Przecież ironia jest jednym z głównych elementów działania samego Duchampa, prawda? Więc to jest jakby wpisywanie się gdzieś, prawda? To jest taki metakomentarz, jeśli chodzi o sztukę Duchampa. Ale myślę, że ma pan dużo racji również z nawiązywaniem przez Naumanna do sztuki, powiedzmy, komercyjnej, czego te neony są rzeczywiście dobrym przykładem. I nie tylko, są rzeczywiście u Naumanna elementy sztuki komercyjnej, aczkolwiek użyte w taki sposób, że nabierają tego podwójnego dna, podwójnego znaczenia, przynajmniej w moim przekonaniu. Także myślę, że odpowiadając tutaj na to pytanie, że te elementy rzeczywiście się tam wszystkie oczywiście u Naumanna są, ale one są świadomie i Naumann rzeczywiście jest chyba artystą jedynym w swoim rodzaju, któremu udaje się łączyć tak wiele różnych wątków.
Czy jeszcze? To może ja pozwolę sobie zadać pytanie. Ja zastanawiałam się nad tym, ponieważ ten temat niewidzenia, ślepoty albo w konsekwencji niewidzialności wydaje mi się bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście Derridy albo Lyotarda. I zastanawiałam się, na ile można by tę ślepotę odnaleźć u Naumanna jeszcze w jednej... To jest banalny wątek, ale zastanawiam się, na ile jest to może z drugiej strony jakoś tam obecne, że sama sztuka konceptualna, jako sztuka, która w gruncie rzeczy rezygnuje z przedmiotu, z obiektu, z tego, co sensualne potroszę, zwłaszcza wspomniane, nie wiem, czy chodzi o art and language, ale chodziło o tą właśnie najbardziej radykalną, taką językową czy lingwistyczną filozofię, która przecież w tym czasie powstawała, czy była bardzo, bardzo popularna. Więc na ile w ogóle sam konceptualizm i przez to Naumann, który wpisuje się w ramy konceptualizmu, właśnie w ten sposób jakoś nawiązuje, nazwijmy sobie to, kategorii ślepoty. Że sztuka konceptualna jako taka jest ślepa w tym znaczeniu, że dla niej z kolei nie jest ważny akt widzenia, spojrzenie, estetyczne piękno, co więcej, nie jest ważne ciało, bo nie są ważne zmysły, tylko z tej perspektywy właśnie pewien rodzaj refleksji. I że ta ślepota, czy jakiś trop odnoszący się do ślepoty mógłby być widoczny tutaj. Mhm.
Tak, myślę, że jak najbardziej. Z tym, że tak jak właśnie z Naumannem często bywa, te wszystkie wątki się pojawiają, aczkolwiek pojawia się też i przeciwieństwo. Czyli na przykład zainteresowanie ciałem, prawda? To nie jest tak, żeby tego u Naumanna zupełnie nie było, aczkolwiek z drugiej strony pojawiają się dzieła, które są zupełnie jakby pozbawione tego elementu, na przykład właśnie takie bardzo konceptualne, bardzo filozoficzne, zresztą przecież to jest cytat z Wittgensteina, dzieła. Także tak, myślę, że jak najbardziej. Naumann pod tym względem przynajmniej jest artystą konceptualnym, chociaż wykracza poza tylko i wyłącznie ramy bycia artystą konceptualnym. Przynajmniej w tej interpretacji może zresztą można, teraz mi to przyszło na myśl, obronić taką tezę, że paradoksalnie Naumann doszedł do konceptualizmu, że jakby ten wątek konceptualnej ślepoty staje się coraz bardziej jakby widoczny w sztuce Naumanna. Wszelkie jego eksperymenty z ciałem to są wczesne prace. To są prace, od których on wychodził, z lat 60. głównie. Późnych lat 60. Natomiast właśnie, no to co prawda też jest praca z lat 60. Aczkolwiek mam wrażenie, że później, to są późniejsze prace, że później to zainteresowanie ciałem w jakiś sposób ewoluowało ku takim formom bardziej syntetycznym, mniej sensualnym.
Nie ma już więcej pytań? To co? Panowie pytania mają, czy kończymy w takim razie? Tak, to dziękujemy w takim razie.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze powiem, oczywiście wszyscy pewnie wiedzą, że w Warszawie, w Polsce odbyła się jedna wystawa Naumanna, prawda? Także, co prawda Naumann jest artystą słabo jednak w Polsce, mam wrażenie, znanym. I tutaj niewątpliwie wiele jeszcze pozostaje do zrobienia dla kuratorów właśnie, jeśli chodzi. Dlatego wybrałam właśnie Naumanna jako temat mojej prelekcji, bo uważam, że jest to sztuka bardzo ciekawa, bardzo wieloznaczna, wręcz genialna, a z drugiej strony mało znana w Polsce. Dziękuję.
To my dziękujemy i zapraszamy seminarzystów na seminarium.